Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Essie Edujan, Washington Black. Przekład Bogdan Maliborski, czyta Marcin Popczyński. Produkcja pikevoice.com.
Dla Clio i Maddoxa. Część pierwsza. Fate Plantation, Barbados. 1830. Mogłem mieć 10-11 lat. Dokładnie nie umiem powiedzieć, kiedy zmarł mój pierwszy pan. Nikt go nie opłakiwał. Stojąc na polu, zwiesiliśmy głowy i lamentowaliśmy, opłakując nas samych i plantację, którą teraz sprzedadzą. Zmarł w bardzo podeszłym wieku. Widywałem go tylko z oddali, zgarbionego, chudego, śpiącego w zacienionym fotelu na gazonie z kocem na podołku. Teraz myślę, że był niczym jakiś okaz zakonserwowany w butelce. Przeżył obłąkanego króla i handel niewolnikami. Był świadkiem upadku francuskiego imperium i narodzin imperium brytyjskiego oraz początków rewolucji przemysłowej. Z całą pewnością przestał być przydatny. Pamiętam, jak tamtego ostatniego wieczoru przykucnąłem boso na kamienistej ziemi Fate Plantation i dotknąłem dłonią łydki wielkiej kit, czując żar bijący od jej skóry, jej siłę i moc, gdy wokół, pośród trzciny cukrowej mościły się czerwone promienie zachodzącego słońca. Patrzyliśmy w milczeniu, jak nadzorcy wynoszą na swoich barkach trumnę z wielkiego domu. Sapiąc, wsunęli ją na wyłożony słomą wóz i opuściwszy z łomotem drąg, poturkotali w dal. Tak to się zaczęło. Ja i wielka kit patrzyliśmy, jak nieboszczyk rusza ku wolności. Któregoś ranka, 4 miesiące później, na czele kawalkady zakurzonych powozów zmierzających wprost z portu w Bridgetown, przybył jego bratanek. Fakt, że posiadłość nie została sprzedana, uznaliśmy wtedy za zrządzenie losu. Skrzypiące powozy pieły się powoli po miękkiej, ocienionej palmami skarpie. Na płaskim wozie na końcu karawany tkwił dziwny, owinięty płótnem przedmiot wielkości głazu do chłosty z mniejszego pola. Nie potrafiłem ocenić, do czego służy. Dobrze to wszystko pamiętam, bo i wtedy stałem z wielką kit na skraju trzcin, gdyż w tamtym czasie rzadko od niej odstępowałem. Zobaczyłem, jak Gaius i Immanuel cali sztywnie otwierają drzwiczki powozu i rozkładają schodki. Zauważyłem też przy wielkim domu swoją rówieśniczkę, śliczną Emily. Nieraz widywałem wieczorami, jak wylewa z rondli brudną wodę w wysoką trawę przy pomywalni. Zeszła z werandy na stopień schodów, rozprasowała palcami fartuch i stanęła bez ruchu. Pierwszy wyłonił się z powozu mężczyzna o ciemnych włosach, długiej końskiej szczęce i wejrzeniu okraszonym krzaczastymi brwiami. W dłoni trzymał kapelusz. Schodząc, uniósł głowę i ogarnął wzrokiem posiadłość oraz zebranych wokół mężczyzn i kobiety. Później patrzyłem, jak zbliża się do owego niecodziennego przedmiotu, obchodzi go w koło i sprawdza stan sznurów i płótna. Osłoniwszy dłonią oczy, obrócił się i przez jedną przerażającą chwilę poczułem na sobie jego wzrok. Żuł coś miękkiego, delikatnie poruszając szczęką. Na innych nie spojrzał. To jednak ten drugi, złowrogi i ubrany na biało, przykuł moją uwagę. Nasz nowy pan, wszyscy od razu to pojęli. Wysoki, niecierpliwy, harlawy, z nogami rozkraczonymi jak cyrkiel. Spod białego, trójgraniastego kapelusza buchała burza siwych włosów. Zauważyłem jego jasne rzęsy i niedopieczoną, bladą skórę. Ten, kto jest własnością drugiego, bardzo szybko uczy się spojrzeń swojego pana. To, co dojrzałem w oczach tego człowieka, przeraziło mnie. Należałem do niego tak, jak wszyscy ci, pośród których żyłem. Był panem nie tylko naszego życia, lecz także śmierci. I aż za bardzo go to radowało. Nazywał się Erasmus Wilde. Poczułem, jak wielką kit przechodzi dreszcz i zrozumiałem. Jego gładka, jasna twarz błyszczała, a czyste, białe fałdy ubrania świeciły niemożliwie jaskrawym światłem. Był niczym duch albo zmora. Bałem się, że potrafi dowolnie pojawić się i znikać, pije krew, by się ogrzać, i że może być wszędzie niewidzialny dla innych. Dlatego w milczeniu wróciłem do pracy. Widziałem już wiele zgonów, znałem istotę zła. Było białe jak zmora i wychnęło pewnego ranka z powozu w żar zalęknionej plantacji i miało pustkę w oczach. To wtedy, jak mi się teraz zdaje, wielka kit spokojnie i z miłością postanowiła zabić siebie i mnie. Rozdział drugi. Przez całe dzieciństwo nie miałem nikogo oprócz wielkiej kit, jak wołali na nią na polu. Kochałem ją i się jej bałem. Miałem jakieś 5 lat, kiedy roześliłem nadzorczynię, która odesłała mnie do wrednej chaty pod uschniętą palmą, do chaty kit. Pierwszego wieczoru ktoś ukradł mi kolację i zniszczył drewnianą miskę. Jakiś mężczyzna, którego nie znałem, rąbnął mnie w głowę, aż się zatoczyłem i przestałem słyszeć. 2 dziewczynki mnie opluły. Ich wiekowa babka wbiła mi w ręce swoje szpony i pocięła moje ręcznie szyte sandały, żeby zdobyć skórę. Wtedy pierwszy raz usłyszałem głos wielkiej kit. Tego zostaw, powiedziała cicho. Nic więcej. I nagle zwaliła się na nas jakaś potworna ciemna moc, wielka i nieubłagana niczym potężna morska fala, która pochwyciła starą kobietę za włosy, jakby ta była szmacianą lalką i odrzuciła ją na bok. Obserwowałem to przerażony. Tymczasem wielka kit przeszyła mnie przekrwionym wzrokiem, jakby z obrzydzeniem, po czym usiadła na stołku w ciemnym kącie chaty. W bladym świetle ranka ujrzałem ją jednak przycupniętą obok. Podała mi miskę tłuczonych ziemniaków i powiodła palcem po liniach na mojej dłoni. Czekacie wspaniałe życie, dziecko, mruknęła. Życie wielu rzek. Później splunęła i zacisnęła moją dłoń w pięść, aż z pomiędzy palców wyciekła ślina. A to ta pierwsza rzeka rzuciła i się roześmiała. Wielbiłem ją. Górowała nad wszystkimi, wielka i dzika. Bano się jej z powodu postury i tego, że w Dahomeju, nim ją zabrali, była słonowodą, szamanką. Siała klątwy w ziemi pod chatami. W drzwiach znajdowano wiszące, wypatroszone gawrony. Przez 3 tygodnie każdego wieczoru i ranka zabierała jedzenie silnemu czeladnikowi kowala i zjadała je na jego oczach, wybierając palcami z jego miski, póki nie doszli do porozumienia. Na rozpalonym polu lśniła niczym naoliwiona. A jej ciało falowało, gdy pruła przeklętą ziemię, nucąc pod nosem dziwaczne pieśni. Czasami nocą mruczała i krzyczała przez sen w gardłowym języku swojego królestwa. Nikt jej tego nie wypominał. Kiedy nazajutrz przemieniała się w paloną słońcem furię, która niczym tępa siekiera tyle samo plonów zbierała, co niszczyła. Naprawdę miała na imię Navi, jak mi raz wyznała. A to miała 3 synów, a to 1, a to żadnego. A niekiedy nie miała nawet córki. Jej opowieści zmieniały się jak fazy księżyca. Pamiętam, że czasami rzucała garść piachu na ostrze i jakby nagle wzruszona mamrotała chrapliwym głosem zaklęcie. Kochałem ten głos, jego chropawą melodię. Wielka kit wciągała przez zęby powietrze, mrużyła oczy i zagajała. Kiedy byłam gwardzistką króla Dahomeju, albo kiedy już zmiażdżyłam szyję tej antylopy, o tak! A ja odrywałem się od swoich zajęć i słuchałem w zadziwieniu, bo była dla mnie cudem, świadkiem świata spoza mojej wyobraźni, spoza chat i okrutnych pól plantacji. Spochmurniała po przyjeździe nowego pana. W 2. tygodniu odprawił dotychczasowych nadzorców. W ich miejsce pojawili się brutalni mężczyźni z doków. Wytatuowani o czerwonych twarzach, krzywiący się na upał. W Wcześniej byli żołnierzami, handlarzami niewolników lub zwyczajnie biedakami z wyspy z upchniętymi do kieszeni dokumentami i zapadniętymi oczami diabła. Zaczęły się okaleczenia. A jaki był wtedy z nas pożytek? Widziałem mężczyzn kuśtykających na pola, z ich nóg broczyła krew. Widziałem kobiety w zakrwawionych bandażach na uszach. Edwardowi obcięli język, bo pyskował. Elizabeth kazali jeść z pełnego nocnika, bo nie umyła go dokładnie poprzedniego dnia. James próbował uciec i pan dla przykładu kazał nadzorcy spalić go żywcem na naszych oczach. Potem rozgrzali żelazo w żarze jego stosu pogrzebowego i gdy jedno po drugim mijaliśmy tę zwęgloną grozę, powtórnie wypalali nam piętna.
James był pierwszą ofiarą zabójstwa. Później doszło do kolejnych. Chorzy byli chłostani na strzępy, wieszani na palach lub ginęli od kul. Byłem jeszcze dzieckiem i płakałem po nocach. Tymczasem z każdym nowym zgonem wielka Kit tylko chrząkała z ponurym zadowoleniem, mrużąc wściekłe przekrwione oczy. Śmierć była jak drzwi. Myślę, że Kit pragnęła, żebym to zrozumiał, nie bała się jej. Wyznawała pradawną wiarę z poprzecinanych rzekami wyżyn Afryki, wedle której zmarli odradzają się w rodzinnych stronach i odzyskują wolność. Myśl ta wpadła jej do głowy na widok mężczyzny odzianego w biel, jak smuszka trucizny wlanej do studni. Któregoś wieczoru wyjawiła mi swoje zamiary. Oznajmiła, że zrobi to szybko. Nie będzie bolało. Boisz się? Szepnęła, kiedy leżeliśmy w chacie. Że umrzesz? Nie, jeśli ty się nie boisz, odparłem dzielnie. Czułem jej opiekuńcze ramię obejmujące mnie w ciemnościach. Krząknęła. Usłyszałem przeciągły, głęboki chrobot w jej piersi. Jak umrzesz, ockniesz się w rodzinnych stronach. Obudzisz się wolny. Lekko wzruszyłem ramieniem. Poczuła to i chwyciwszy palcami podbródek obróciła moją głowę. No co tobie spytała, nie wierzysz mi? Nie chciałem odpowiedzieć. Bałem się, że będzie zła. Po chwili szepnąłem. Ja nie mam rodzinnych stronki. Moja kraina jest tutaj. Czyli znów się tu obudzę jako niewolnik? Tyle, że bez ciebie? Zabiorę cię ze sobą do Dahomeju, burknęła stanowczo. Tak to się odbywa. Widziałaś ich kiedy? Tych przebudzonych zmarłych, jak byłaś w Dahomeju? Widziałam, szepnęła. Wszyscy widzieli. Rozpoznaliśmy ich. I byli szczęśliwi? Byli wolni. Poczułem, jak ogarnia mnie wieczorne znużenie. Jak to jest, Kit? Być wolnym? Usłyszałem, jak przesuwa się na piasku. Przygarnęła mnie do siebie tak blisko, że czułem w uchu jej gorący oddech. Och, dziecko, nie ma niczego takiego na całym świecie. Kiedy jesteś wolny, możesz robić, co zechcesz. Chodzić tam, gdzie chcesz. Chodzić, gdzie chcesz. Wstawać, kiedy chcesz. Kiedy jesteś wolny, jak ktoś cię o coś pyta, nie musisz odpowiadać, szeptała. Nie musisz kończyć pracy, jeśli ci się nie chce. Zwyczajnie ją zostawiasz. Zdziwiony przymknąłem ciężkie powieki. Serio? Pocałowała mnie tuż za uchem. Rzucasz łopatę i idziesz. To czemu zwlekała? Mijały dni. Życie na plantacji było coraz cięższe, coraz brutalniejsze, a mimo to Kit nas nie zabiła. Pewnie wstrzymywało ją jakieś przeczucie, jakaś przestroga. Pewnego wieczoru zaprowadziła mnie do swojego małego ogródka warzywnego, gdzie mogliśmy być sami. Zadrżałem, gdy dostrzegłem w jej dłoni ostrą, zardzewiałą motykę. Ale ona chciała mi tylko pokazać kiełkującą marchew. Którejś nocy obudziła mnie i bez słowa poprowadziła w ciemnościach przez wysoką trawę aż do uschniętej palmy. Ale i wtedy tylko po to, żeby pouczyć, bym nie rozpowiadał o naszych planach. Jeśli ktoś to usłyszy, dziecko rozdzielą nas na amen, syknęła. Nie rozumiałem, dlaczego czekamy. Powiedziałem, że chcę zobaczyć jej krainę. Chciałem chodzić z nią po Dahomeju, wolny. Trzeba to zrobić jak należy, szepnęła. We właściwej kwarcie księżyca, właściwymi słowy. Inaczej nie da się wezwać bogów.
Nagle nastąpił czas, kiedy inni odbierali sobie życie. Cosimo poderżnął własne gardło siekierą. Adam pociął nadgarstki ukradzionym z kuźni gwoździem. Znaleźli ich wykrwawionych w trawie za chatami rankiem, dzień po dniu. Byli starymi słonowodami, jak kit. Wierzyli, że się odrodzą w krainie przodków. Lecz kiedy młody William, który przyszedł na świat na plantacji, powiesił się w pralni, odwiedził nas sam Erasmus Wilde. Kroczył powoli po gazonie w jaskrawo-białym stroju, a kilka kroków za nim podążał nadzorca w postrzępionym słomkowym kapeluszu, pchając przed sobą taczkę. Wiózł nią drewniany palik, kłębowisko szarych worków. W palącym słońcu przemierzyli trawę i przystanęli na skraju pola trzciny, gdzie nas zebrano. Nowy pan zlustrował wszystkich w upale. Widziałem woskowe, bezkrwiste mięśnie jego twarzy i rąk, róż warg i przeszywający błękit oczu. Powoli przeszedł wzdłuż szeregu, przypatrując się każdemu z osobna. Słyszałem, jak dyszy nade mną wielka kit i zrozumiałem, że ona też się boi. Gdy pan spojrzał na mnie, poczułem ukrop jego wzroku i drżąc natychmiast spuściłem oczy. Powietrze stało, przesycone wonią potu. Mężczyzna w bieli machnął ręką do nadzorcy, a ten chwycił rączki taczki i zrzucił ładunek na ziemię. Przebiegł wśród nas szmer, niczym wiatr. Na piachu w stercie szarych szmat leżały zwłoki Williama. Zastygły grymas bólu, wybałszone oczy, poczerniały wystający język. Od jego śmierci minęło już kilka dni i z ciałem działy się dziwne rzeczy. Był obrzmiały, wzdęty. Pokryta cętkami skóra zrobiła się gąbczasta. Powoli ogarniała mnie groza. Głos pana, gdy się wreszcie odezwał, był spokojny, oschły, znudzony. Widzicie tu czarnucha, który się zabił, oznajmił Erasmus Wilde. Był moim niewolnikiem, odebrał sobie życie, czyli mnie okradł. To złodziej. Przerwał i założył ręce na plecy. Ponoć niektórzy z was wierzą, że po śmierci odrodzą się w ojczystej krainie. Wyglądało, że powie coś jeszcze, lecz zamilkł. Nagle obrócił się napięcie i machnął na nadzorcę. Ten przykucnął nad ciałem, trzymając duży, zakrzywiony nóż do patroszenia zwierzyny. Chwilę pogmerał, podłożył zrogowaciałą dłoń pod brodę Williama i ciął. Usłyszeliśmy straszliwy odgłos krojonych, mokrych mięśni i gruchot kości. I nagle ujrzeliśmy dziwaczne, pozbawione życia, bezgłowe truchło Williama. Nadzorca wstał, unosząc w rękach odciętą głowę niewolnika. Potem podszedł do taczki i ściągnął z niej długi drewniany pal. Wbiwszy go młotkiem w suchą ziemię, nasadził na jego szpiczasty koniec głowę Williama. Nikt nie odrodzi się bez głowy, wykrzyknął pan. Zrobię to z każdym, kto popełni samobójstwo. Zważcie, żadne z was nie zobaczy swojej krainy, jeśli nadal będziecie odbierać sobie życie. Umierajcie naturalną śmiercią. Spojrzałem na kit. Zerkała na nabitą na pal głowę Williama, na jego nabrzmiałe w słońcu ciało i dostrzegłem w jej twarzy coś, czego wcześniej tam nie było. Rozpacz. Rozdział trzeci. Ale to nie początek. Pozwólcie, że zacznę jeszcze raz, dla jasności. Chodzę po tym świecie 18 lat. Jestem wyzwoleńcem, który sam o sobie stanowi. Urodziłem się w 1818 roku na tej spalonej słońcem plantacji na Barbadosie. Tak mi powiedziano. Słyszałem też opowieść, że przyszedłem na świat podczas szaleńczej, nielegalnej przeprawy przez Atlantyk na pokładzie holenderskiego statku w obitej łańcuchami ładowni. Musiałoby to być jesienią 1817 roku. Wedle tej relacji moja matka zmarła wskutek trudnego porodu. Przez lata nie faworyzowałem żadnej z tych wersji zdarzeń, lecz gdy odzyskałem wolność, miewałem dziwne sny i przebłyski pamięci. Wysoka palisada z drewnianych bali, a naprzeciw czarna ściana dżungli. Nadzy, skuci ze sobą ludzie stąpający niepewnie po przegniłych deskach w mroczne trzewia brygu. Czyżbym śnił o złotym wybrzeżu, o forcie Anomabu, gdzie kwitł handel niewolnikami? Jak to możliwe? Spytacie. Spytajcie siebie o własne początki i o to, czy wasze życie aż tak bardzo się różni. Wszyscy musimy przyjmować na słowo opowieści o naszych narodzinach, bo choć w nich uczestniczymy, to bez świadomości. Byłem czarnuchem od roboty w polu. Ciąłem trzcinę i tylko mój pot miał jakąś wartość. W wieku 2 lat machałem motyką, pieliłem, znosiłem paszę dla krów i gołymi rękami zagarniałem łajno do dołków pod tyczkami trzciny. Jak miałem 9 lat, obdarowano mnie słomkowym kapeluszem i łopatą, którą ledwo zdołałem unieść. Wtedy poczułem dumę, że stałem się mężczyzną. Mój ojciec? Ojca nie znałem. Nazwisko nadał mi mój pierwszy pan, jak wszystkim. Nazwał mnie George Washington Black, zdrobniale Wash. Prześmiewczo obwieścił, że dostrzega we mnie coś z narodzin narodu, z prezydenta wojownika i z krainy słodyczy i wolności. Oczywiście powiedział to wszystko, nim wypalono mi piętno na twarzy, nim poszybowałem nocą w przestworza, uciekając z Barbadosu i nim przekonałem się, jak to jest, gdy wyznaczą nagrodę za twoją głowę. Nim biały człowiek skonał u moich stóp, nim poznałem Tyciego. Rozdział 4. Tyci. Pierwszy raz zobaczyłem go w tamten wieczór. W wieczór profanacji zwłok Williama, gdy ja i wielka Kit zostaliśmy wezwani do wielkiego domu, by usługiwać przy pańskim stole. Zaniepokoiło nas to niecodzienne polecenie. Niewolnik z pola był czarnoskórym bydlęciem stworzonym do charówki, a nie istotą, którą wpuszcza się pod swój dach. Nie wiedzieliśmy, czemu pan wskazał właśnie nas, bo kim my dla niego byliśmy. Po kilku godzinach zwątpienie Kit przemieniło się w milczącą wściekłość, wywołaną tym, czego nie może zrobić mnie i sobie. Przeraziła się, że pan odkrył jej zamiary i planuje dla nas jakąś okrutną i bolesną karę. Immanuel i młoda Emily zeszli po łagodnym wzgórzu ku chatom w czystych biało-szarych strojach służby domowej, żeby nas zawezwać. Kit dźwignęła się z głazu, na którym siedziała i gniewnie potrząsnęła głową. Łosza tam nie zabieraj, odezwała się. Ja pójdę, ale chłopaka zostawcie. Pan powiedział jasno obydwoje, odparł Immanuel. Cześć, Łosz, rzuciła nieśmiało Emily. Cześć, odpowiedziałem rumieniąc się. Jedzą przed zmierzchem, oznajmił Immanuel. Szybko zbierajcie się, niech nie czekają. Jeszcze nigdy wcześniej nie szedłem cienistą aleją drzew frangipani i nie zbliżyłem się do werandy domu pana. Po zmierzchu podążyłem po wzgórzu za Kit, pierwszy raz czując pod stopami te kamyki i chłodność błotrawy. Kit ciężkim wzrokiem wpatrywała się w dom. Drzwi były otwarte na oścież. Zadrżała mi krtań, jakbym połknął ćmę. Kiedyś podczołgałem się pod wielki komin pralni i wygiąłem szyję, by zerknąć przez jego wnętrze na kwadrat nieba i przemykające po nim obłoki. Jego wysokość miała się jednak nijak do wysokości sufitu w wielkim domu. A nad nim szklana kopuła przepuszczająca wątłe wieczorne światło, które niczym długa lina opadało na podłogę. W powietrzu wibrowały drobinki kurzu. Dostrzegłem rzeźbiony ornament nad drzwiami, ciężkie bordowe story i wyściełane zielone fotele, przykucnięte na eleganckich wygiętych nóżkach. Uderzyło mnie niespotykane piękno tych wnętrz. Cudna, cudna cisza, szepnęła, kiwając głową wielka Kit. Posłuchaj. Nie śmieliśmy przekroczyć progu tego domu z naszymi brudnymi nogami, ubraniem, robactwem we włosach i smrodem, w którym, jak myślę teraz, mieszała się woń potu i ziemi. Stanęliśmy niepewni i nieszczęśliwi. Zawezwano nas, więc nie mogliśmy zawrócić do chaty. Nie mogliśmy też załomotać w drzwi, by obwieścić swoje przybycie. Spojrzeliśmy po sobie. W końcu zza rogu wychynął portier, Gaius. Poznałem go nieco w ciągu tych paru tygodni po przyjeździe Erasmusa Wilda, gdyż pan często przysyłał go do nadzorców z poleceniami. Był wysoki, chudy i stary, jak dryfująca po wodzie drewniana szczapa, oszczędny i powolny w gestach. Miał w sobie grację, którą wszyscy podziwialiśmy i którą wyśmiewaliśmy. Kiedyś był przystojny. W jego mocnych kościach policzkowych i wysokim czole można było dostrzec rodzaj królewskiego rysu człowieka wywyższonego ponad innych. W moich oczach jawił się jako surogat pana, ktoś, kto mówił i zachowywał się jak biały. Bałem się go. Był sztywny i nieprzyjazny, lecz uprzejmy. Dobry wieczór, Katrin, młody Washingtonie. Wielka Kit zaczęła ostrożnie. Gajusie, wezwali nas tu Emily i Immanuel, zawahała się. Po co my jemu?
Panu?
A komu?
To Immanuel wam nie powiedział?
Wielka Kit położyła mi na głowie ogromną dłoń. Czułem, że jest spięta. Wiedziałem, że boi się gniewu pana. Powiedział, że mamy usługiwać do stołu. Gajus zmarszczył brwi i zerknął w wieczorną dal, jakby czekał tam ktoś jeszcze.
Czyli to będziecie robić, odparł. Pan na pewno ma swoje powody. Czekajcie w kuchni, póki was nie wezwą.
Żadne z nas nie drgnęło.
Nasze nogi, powiedziała w końcu Kit.
Gajus spojrzał na brud, który oklejał nasze bose stopy. Powoli odchylił połę marynarki, wyjął z wewnętrznej kieszonki kamizelki wielką białą chustkę i wręczył ją wielkiej Kit.
Wytrzyjcie je, zakomenderował, oboje.
Jeśli zostawicie ślady na marmurach, pożałujecie.
Gdy wykonaliśmy jego polecenie, obrócił się i poprowadził nas przez wielki hol. Dalej zimny marmur przechodził w parkiet.
Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego. Warkoczy drewnianych deseczek ułożonych w cudowny deseń. W domu panował chłód i pachniało miętą. Czułem, jak nieco topnieją moje obawy. Racja, że Kit nie czuła się swobodnie, ale ja chciałem zobaczyć i zapamiętać te wszystkie cuda, by ponieść je ze sobą do chaty. Białe koronki, srebrne świeczniki, drewno wypolerowane na taki błysk, że wyglądało jak skórka świeżego chleba. Mijaliśmy pokoje pełne starych dywanów, wysokich zegarów i dziwnych, zastygłych w ruchu stworów o brunatnych szponach i wściekłym spojrzeniu. Wgapiałem się w nie, nie śmiejąc choćby mrugnąć okiem.
Te zwierzaki są prawdziwe, Gajusie, szepnąłem.
Przystanął, by spojrzeć na wielką białą sowę siedzącą na grzędzie walkowie. Jej żółte ślepa wpatrywały się nieruchomo w dal, ani drgnęła.
Kiedyś były żywe,
mruknął prawie niedosłyszalnie. Teraz są martwe i wypchane.
Tak jak pan.
On też był kiedyś żywy? Gajus obrzucił mnie nieprzeniknionym wejrzeniem. Gdy już myślałem, że odwróci wzrok, na jego twarzy pojawił się blady uśmiech.
Tak mówią, młody Washingtonie.
Wiedziałem, że Kit bywa groźna, wręcz wybuchowa, lecz tutaj, sunąc przez korytarze tego domu, była jakby mniejsza, zastraszona i niepewna. Ta jej przemiana przeraziła mnie bardziej niż dziwne lśniące luksusy wokół. Przyspieszyłem kroku, podążając za Gajusem w głąb Wild Hall.
W końcu weszliśmy do kuchni.
Było to obszerne pomieszczenie ze srebrzystymi garncami na ogniu, nad którymi drgał bijący od nich żar. Kucharka Maria z zakasanymi rękawami i twarzą umazaną mąką obróciła się zaskoczona. Za nią dwie podkuchenne szarpały się z ogromną bańką. Szukałem wzrokiem Emily, lecz nie dostrzegłem jej w kłębach mąki, wśród sterty brudnych, oblepionych sosem talerzy i wielkich drewnianych krajalnic z poszatkowaną papryką i słodkimi ziemniakami. W otwartym wielkim kominku buchał ogień. Powoli obracał się w nim zawieszony na łańcuchu lśniący ptak. Patrząc w zadziwieniu na tę obfitość, poczułem coś, czego dotąd nie znałem – pożądanie.
Nawet nie próbuj, czarnuchu, rzuciła ostro Maria, gdy mój wzrok spoczął na stojącym przy drzwiach talerzu z wypiekami.
Przyłapany na gorącym uczynku, spojrzałem na nią ze strachem. Wtedy coś drgnęło w jej twarzy i złagodniało.
Na to czas będzie później, dodała już nieco przyjaźniej. Jak będziesz zmywał, możesz zlizywać resztki.
Naprawdę?
Ale tylko te nadgryzione. Jak będziesz skrobał talerze, wtrącił się Gajus. Nietknięte jedzenie nie dla ciebie.
Będziemy mogli wylizać talerze, Kit? Uśmiechnąłem się do niej w zachwycie.
Ci dwaj rozmawiali. Gdy ja i wielka Kit weszliśmy tam z tacami pełnymi pieczywa i parujących warzyw.
Na niskim kredensie pod ścianą w głębi jadalni stały opisane nam przez Gajusa dania, które mieliśmy podawać. Uprzedził, że mamy to robić szybko, z atencją i w milczeniu. Nasze dłonie odziane w dziwne białe rękawiczki miały być na każde skinienie, a nasze ciała nieobecne.
Wiedziałem, że wielka Kit czuje się bardzo nieswojo. Stała wściekła i milcząca, jakby przeklinała swoje rzucające się w oczy ciało, co róż zaciskała dłonie.
Wiedziała, że kara za nasz plan, by odebrać sobie życie, nie będzie łagodna.
Teraz usiłowała zapanować nad mimiką i powoli odwróciła wzrok.
Też byłem przerażony,
lecz nie mogłem się powstrzymać przed zerknięciem na talerz pana. Rozmyślałem o sosach i gorącej brązowej skórce bułki, którą znużony pan nabierał sos. Nigdy wcześniej nie byłem tak blisko niego. W blasku świec wyglądał tak jak na polu, woskowo i blado. Miał ten sam kolor, co leżąca przed nim gomułka sera. Jego mięśnie były wiotkie i zmęczone. Gdy się nachyliłem, by drżącymi rękami nalać wody, poczułem bijącą od pana woń mokrego papieru. Zauważyłem też zakrzepłą krew pod paznokciami. Mój wzrok przyciągał jednak ten drugi mężczyzna. Wyobrażałem sobie, że jest mroczny i budzi grozę, lecz tak nie było. Jego włosy sięgały ramion. Miał na sobie granatowy surdut, palce miał długie i szczupłe. Oba wskazujące zdobiły pierścienie wysadzane drogocennymi kamieniami. Stopy rozstawił pod krzesłem szeroko i pewnie, jakby w każdej chwili był gotów wstać. Siedział jednak całkiem spokojnie, gdy nalewałem do jego szklanki letnią wodę i nawet przerwał swój wywód, by posłać mi delikatny uśmiech. Przesunął pajęczym palcem wzdłuż nosa, wydatnego i zgarbionego, z nozdrzami małymi jak dziurki guzika, po czym cichym głosem na powrót podjął temat. Próbowałem dolewać kwas siarkowy do opiłków żelaza, próbowałem zwierzęcych pęcherzy, jedwabnych pończoch i papierowych worków, a nawet całkiem niedorzecznych pomysłów, by się przekonać, czy nie przeoczono jakichś ich zalet, lecz słusznie je wszystkie zarzucono Erasmusie. Sądzę, że nic nie sprawdza się lepiej niż tlen, zwykły tlen i płótno. Te pułapy, które można osiągnąć 3000, 6000 metrów, to doprawdy imponujące. Świat z tamtej perspektywy wygląda jak dzieło Boga. Pan żuł mięso i nawet nie podniósł wzroku. Przecież tam nie byłeś na górze. Nie, ja nie, jeszcze nie. Czyli nie wiesz. Czytałem relacje innych. I wierzysz, że przemierzysz czymś takim Atlantyk? Tak, choć najpierw muszę przeprowadzić kilka lotów próbnych. Na Corvus Peak ciężko się wspiąć, pan chrząknął. Nie spodoba ci się to w upale. Ten drugi o zielonych oczach nie odpowiedział i pan tym razem spojrzał na niego. Chcesz, żebym przydzielił ci kilku niewolników do noszenia sprzętu, tak? No co, mówże. Ciemnowłosy zmarszczył czoło. Zastygł ze sztućcami zawieszonymi nad talerzem i spojrzał panu w oczy. Te ziemniaki są niezwykłe, nie sądzisz? Rzucił. Niezłe w smaku, lecz wolę naszą białą odmianę z Hampshire. Cóż, miło, że zrywasz z nawykiem, by zjeść w mych skromnych progach. Pan wytarł usta rąbkiem serwety. Zbyt łatwo cię urazić, Erasmusie. To tylko ziemniaki. Moje ziemniaki, łypnął na niego pan. Przeze mnie wybrane. Zawsze z lubością wściubiałeś nos w moje upodobania, zupełnie jak ojciec, te wasze przeklęte osądy. Zaskoczyła mnie wzmianka o ojcu. Zerknąłem na tego drugiego. Nie przypuszczałem, że łączą go z naszym panem więzy krwi. I dopiero teraz, niczym znak wodny, dostrzegłem podobieństwo. Żywe, jasne spojrzenie. Dziwnie pulchne dolne wargi, końcową intonację niektórych zdań i powolne ruchy dłoni, jak gesty wykonywane pod wodą. Pan dostrzegł, że ten drugi zerka skrępowany na wielką kit i ostro się zaśmiał. Co ta locha? Nie urażę jej swoim językiem. Nie ma czego urazić Christopherze. Ten drugi delikatnie odłożył sztućce. Nieważne, podsumował zniecierpliwiony pan ospale machając ręką. Mówiłeś o ulepszeniu ojcowskich balonów na powietrze i pułapach, jakie zamierzasz osiągnąć. To nie do końca balony na powietrze, ale owszem. I że potrzebujesz dużego ciężaru. Brat mojego pana szczerze się roześmiał. Dziwny to był odgłos. Potrzebuję drugiej osoby, która ze mną poleci. Chodzi o balast. Samemu nie da się tego zrobić. I ten balast życzysz sobie wziąć ode mnie? Wzrok mojego pana skwaśniał. Erasmusie, wielkość odnosi się do wszelkich twoich cech. Chcesz powiedzieć, że jestem gruby? Christopher zamilkł i spojrzał mojemu panu w oczy. Może zadowolisz się czymś lżejszym? Pan nagle się obrócił i machnął ręką na mnie. Poczułem, jak karafka z wodą, którą trzymam, drży. Nie śmiałem na niego spojrzeć. Zabierz ze sobą to czarne ciele. Powinien się nadać. Daj spokój, Erasmusie. To sugestia czy polecenie? Christopher głęboko zaczerpnął powietrza. Nigdy nie pojmę, czemu doszukujesz się ujmy we wszystkim, co mówię. Jesteśmy tu tylko my dwaj. Przyjechałem na krótko. Nie lepiej cieszyć się tą chwilą, próbując nawzajem się zrozumieć?
Brakuje mi zrozumienia.
Brakuje ci... Zaczął brat Erasmusa, lecz przerwał te myśli i odparł jedynie. Nie zamierzam prowadzić takich rozmów przy służbie.
To nie służba, tyci. To meble.
Christopher wypuścił powietrze, przewracając przy tym oczami, a pan kontynuował.
Jesteś za miękki, braciszku.
Jak spodziewasz się wytrzymać tu cały rok, skoro już uwierają cię bezbożności czynione czarnuchom? Boże! Ojciec od razu straciłby estymę, jaką cię darzył, gdyby zobaczył, jaki się zrobiłeś miękki. Doprawdy, czemuś się uparł, żeby podążyć za mną w to nieszczęsne miejsce, zważywszy na twe przekonania. Planujesz mi wykraść wszystkich niewolników, kiedy będę spał? Brat Erasmusa uśmiechnął się poirytowany. Prosiłem, byś dał spokój. Ze zdziwieniem dostrzegłem, że mój pan też nagle się uśmiechnął, po czym zarechotał.
Czyli jednak ostał się w tobie mężczyzna.
Jeszcze wina? Jego śmiech zdawał się autentyczny. To wtedy zrozumiałem, że nigdy nie rozgryzę swego pana, bo był nieodgadniony.
Gdy wyciągnął rękę z karafką, z naczynia na biały obrus spadła czerwona kropla wina.
Patrzyłem, jak rozlewa się wolno na boki niczym krew. Jej kolor, głęboka czerwień, wydał mi się przerażający i piękny jednocześnie. A jednak wielka ki, jak ogromny niemy cień, natychmiast osuszyła plamę białą ścierką. Mój pan nie zwrócił na to uwagi. Jego brat odchrząknął.
Jak dotąd? Trzy razy zmieniałem dziś koszulę. Diabelski ten klimat.
Pan ledwie wydał policzki. Chciał dokończyć wcześniejszą myśl.
To ciężka charówka.
Człowiek może sobie tu wypruć żyły.
Ile to lat temu? 14, 15? Doszło do rebelii Basi.
Przez czarnuchów cała ta cholerna wyspa stanęła w ogniu.
Czujność to podstawa, tyci.
Wybrałem się po południu z Johnem Willardem do Bridgetown do klubu. To ten, który był wtedy na kolacji? Ten pulchny z czerwoną spoconą twarzą?
Nie, ten niższy. Blondyn w okularach.
Był kiedyś księgowym na plantacji Draxa, ale się zniechęcił, bo zdaje się częściej wyłapywał tam zbiegłych czarnuchów niż prowadził rachunki.
Wciąż ostro krytykuje tamtejsze metody zarządzania. Po co karmić 50-latka, który ledwie ustoi na nogach, skoro 10-latek zbierze 2 razy więcej trzciny?
Ten Willard myśli bardzo po gospodarsku. Mówi, że to strata i ma rację. Szanowany plantator wychodzi do niewolników z księgą pod pachą i już sam jej widok sprawia, że taki czarnuch robi w gacie.
Willard widział to na własne oczy. Chłopcze, powiedz, zesrałbyś się, gdybyś zobaczył mojego brata z księgą?
Poczułem na sobie blady wzrok mego pana. Chłopcze, warknął. Nie podniosłem głowy. Tak, panie, odrzekłem. Mój pan prychnął poirytowany, jakby nie zadowoliła go moja odpowiedź.
Chodzi o to, że bez odrobiny przymusu miałbym tu zamęt. Moim zadaniem, Christopherze, jest się do owego przymusu dokładać. Nie obchodzi mnie twoja nauka, o ile nie koliduje z zarządzaniem plantacją.
Jak daleko stąd do Haiti? Spytał Christopher, z roztargnieniem skrobiąc po talerzu. Pierwsza lżejsza od powietrza machina latająca wystartowała właśnie stamtąd. To, jak mi się zdaje, był pierwszy taki start na całej zachodniej półkuli.
Mój pan zmarszczył czoło. Myślisz, że tak chciałem spędzić życie?
Uganiając się za czarnuszym smrodem i cuchnąc na okrągło cukrem?
Nie szukałem tego,
ale i tak samo do mnie przyszło. Bo w przeciwieństwie do ciebie nie jestem pupilkiem ojca i nie mogę rozbijać się po świecie, marząc o niedorzecznych wynalazkach, tylko muszę spełniać swe rodzinne powinności.
Jesteś starszy, odparł Christopher. Taki twój los, bracie.
Mój pan zmrużył oczy.
Przypomniało mi się coś, o czym wspomniałeś przy śniadaniu.
Powiedz, czy matka wie, że tu jesteś? Zapytał pan, a Christopher spojrzał na niego z uwagą.
Wiesz, że będzie odchodzić od zmysłów. Jesteśmy tu już tyle czasu razem, a ty słowem się nie zająknąłeś. Nie możesz ciągle tak po prostu znikać jej z oczu. Sądzi, że gdzie jesteś?
Skąd mam znać myśli tej kobiety? Brat mojego pana wzruszył ramionami. W Paryżu czy w Londynie? Chyba wspomniałem jej coś o wizycie u gubernatora. Przecież by mi truła, gdyby się dowiedziała.
Czyli postanowiłeś złapać mnie w Liverpoolu i tu przypłynąć, od tak? Bez słowa?
Pan lekko pokręcił głową i zaśmiał się z odrazą. Czasami potrzebujemy przepaść na trochę. To dobre dla duszy. Czyjej? Najpewniej mojej. Tyle cierpień dla tej przeklętej latającej szmaty. To nie szmata, Erasmusie, tylko przeszywacz chmur.
Brat mojego pana spojrzał na niego obojętnie.
Czemu miałby służyć? Uleczy ludzkość z chorób? Uwolni mnie z okowów tej zapomnianej przez Boga i ludzi wyspy?
Teraz mój pan zauważył wielką kit, która przezornie spuściwszy wzrok, wciąż osuszała plamę na obrusie.
Zostaw to! Syknął.
Ale zdenerwowana kit potarła plamę jeszcze parę razy.
Powiedziałem, zostaw!
Sięgnął po talerz i poderwawszy się z krzesła, rąbnął ją nim prosto w twarz. Rozległ się straszliwy huk, wszędzie wokół była krew i odłamki porcelany. Aż zadrżały we mnie kości. Ledwie zdołałem utrzymać w rękach dzbanek z wodą. Wpatrywałem się w dłonie mojego pana, w świeżą ranę na jego kciuku. Chciałem podbiec do kit, lecz stałem jak skamieniały. Zaciskałem dłonie na dzbanku, w którym jak zęby dzwoniły pestki cytryny.
Cholera, skaleczyłem się,
zaklął mój pan, wycierając ręce w obrus. Upuścił zbity talerz, obrócił się i wypadł z jadalni.
Maria, Maria, na litość boską, gdzie jesteś?
Zapadła przerażająca cisza. Słyszałem, jak krew ścieka z pomiędzy palców wielki kit. Twarz zakryła dłońmi. Ten drugi, brat, zawahał się. W końcu wstał, podszedł do niej i wyciągnął rękę, w której trzymał serwetkę. Opuść ręce, obróć twarz, o tak. Wielka kit zrobiła, co jej kazał. Był wyższy od wszystkich białych, których widziałem, tak wysoki jak kit. Poczułem, jak omiata mnie wzrokiem, ocierając krew z jej twarzy. Jak ci na imię? Spytał. Zerknąłem bezradnie na kit i napotkałem spojrzenie jej ciemnych oczu. Usłyszałem jakiś szelest przy wejściu. Padłem na kolana i zacząłem zbierać zakrwawione odłamki talerza ze wzrokiem wbitym w zapaprany parkiet.
Na Boga, Christopherze, zostaw to, rzucił mój pan. Nie brudź się, oni posprzątają, od tego są.
Był niemal zadowolony, odprężony.
Zaraz podadzą budyń z wrotyczem. Liczę, że da się zjeść. No już, stary, siadaj.
Wielka kit miała złamany nos. Nie płakałem. W milczeniu wytarliśmy krew. Wbiłem wzrok w podłogę, słuchając, jak mój pan trze butami o parkiet, by doprowadzić je do porządku. Wniesiono roztaczający ciepłą, słodką woń budyń. Pan jadł z apetytem, lecz jego brat odsunął talerz i poprosił o kolejny kieliszek wina. Za oknem zapadła już noc. Zerknąłem w szybę, w której ujrzałem nasze odbicia. Rozświetlone i wyraźne, jakby jacyś inni nieszczęśni niewolnicy o kamiennych twarzach stali naprzeciwko nas. Wpatrywałem się w swoje oczy, lecz nie mogłem ich rozpoznać u tego chłopca w białych rękawiczkach, który tkwił nieruchomo w miejscu. Gdy wreszcie pan i jego brat udali się na spoczynek, wyszorowaliśmy spod kuchennymi wielkie garnki w pomywalni i ułożyliśmy w sterte parujące talerze, by wyschły. Wtedy Gajus pozwolił nam przebierać w resztkach jedzenia, zrzuconych na duży półmisek. Straciłem na nie ochotę, ale wielka kit posłała mi wściekłe spojrzenie i jęła pochłaniać posiłek, nakładając kąski na dwa rozcapierzone palce i wciągając je kątem ust. Przymykała przy tym oczy z bólu. Otwierała je ze złością i zdziwieniem i znów się pochylała, by nabrać więcej jedzenia. Ja skubnąłem tylko trochę, wpatrując się w jej nos. Nie chciałem zapomnieć. Dopiero później, kiedy szliśmy w blasku księżyca w stronę chat, wielka kit wreszcie przemówiła.
Zawsze bierz, co twoje, syknęła. Obiecali ci jedzenie, to bierz.
On nie powinien cię bić. O tym mówisz? Uniosła głowę, bo nos znów krwawił.
Bałam się, że wrzuci nas do pieca w pomywalni za to, że chcemy wrócić do Dachomeju.
A to nic, chłopcze. Krwi nie widziałeś? Pewnie, że widziałem. Całe lata żyłem we krwi od urodzenia. Lecz tamtego wieczoru coś, lśniące piękno domu mojego pana, jego wytworność, leniwa elegancja, sprawiło, że poczułem głęboki niepokój i rozpacz. Nie tylko okaleczone zwłoki Williama, ale i świadomość, że zatknięta na palu głowa niewolnika wpatruje się w pogrążone w mroku pole. Poczułem wtedy, choć nie potrafiłem jeszcze ująć tego w słowa, jakie to wszystko jawnie i brutalnie niesprawiedliwe. Czyli to koniec? Spytałem zachrypniętym głosem i spojrzałem na nią w poświacie księżyca. Nie pojedziemy razem do Dachomeju. Przystanęła i popatrzyła na mnie znieruchomiała. Kit, poddajemy się, tak?
Tak, potwierdziła. I zapomnij, że ci o tym mówiłam. Wymasz to z pamięci. Skonfundowany jej złością skinąłem głową z poczuciem, że zrobiłem coś złego. Nasze ubrania wyglądają okropnie, rzuciłem żałośnie. Napytamy sobie przez to biedy. W tym momencie usłyszeliśmy z tyłu jakiś szelest na ścieżce, obróciliśmy się jednocześnie. Wielka Kit wysunęła się lekko przede mnie.
To tylko Gajus, wciąż w pięknej liberii, szedł za nami w ciemnościach sztywno i niepewnie. Ujrzawszy nas, z kamienną twarzą pozdrowił grzecznym skinieniem głowy.
Gajusie, mruknęła Wielka Kit, nie mów, że znów szykują się do jedzenia.
Potrząsnął głową.
Pan udał się na spoczynek, był nietrzeźwy. A gdy spojrzeliśmy na niego bezrozumnie, dodał, pijany, pan Erasmus trochę się upił. Jak twój nos, Katrin?
Jeszcze mi nie odpadł.
No tak. Po chwili Wielka Kit oznajmiła. Nie przyszedłeś tu pytać o mój nos. Zabłądziłeś? Przesunęła umęczoną dłonią po karku i ramieniu.
Nie, powinnaś się wyspać. Twój wieczór już dobiegł końca.
Właśnie mieliśmy ruszyć w swoją stronę, lecz nagle Kit położyła wielką dłoń na moim ramieniu i spytała. Mój wieczór się skończył, a Łosza nie?
Na to wygląda.
Gajus rzucił mi dziwne, chłodne, nieprzeniknione spojrzenie.
Dlaczegoż to?
Pan Wild go wzywa.
Chcę, żebyś mu usługiwał na pokojach, Washingtonie. Dziś wieczorem, teraz, rozumiesz?
Nie rozumiałem.
Pan?
Spojrzałem na Gajusa z lękiem. Czego mógł ode mnie chcieć?
Nie pan, odparł spokojnie Gajus. Jego brat, pan Wild, ten drugi, który siedział przy stole, ten ciemnowłosy. Życzy sobie, żebyś się u niego stawił.
Powiedz, że chłopak już śpi, odparowała ostro Wielka Kit. Powiedz, że nie mogłeś go znaleźć.
Gajus oblizał usta.
Nie mogę, Katrin. Przecież wiesz. Zrobiła krok w jego stronę. Nigdzie nie pójdzie. Wbiła w niego wzrok, ale nawet nie mrugnął, tylko chłodno się w nią wpatrywał i czekał. W końcu powiedział łagodnie.
Nie nam go powstrzymywać, Katrin.
Muszę już wracać. Zadbaj, żeby Washington się tam zjawił. I wtedy zrobił coś przedziwnego. Podciągnął nogawki eleganckich spodni, przykucnął i spojrzał mi prosto w oczy.
Nie pozwól na siebie czekać, Washingtonie. To brat naszego pana. Lepiej, żeby się na ciebie nie złościł.
Nie dam mu powodu.
Świetnie.
Czego od niego chce? Spytała Kit.
A czego oni mogą chcieć? Odparł Gajus z goryczą. Ma robić, co mu każe i nie pytać dlaczego.
Wyprostował się i ruszył z powrotem, ale spojrzał jeszcze na Kit i rzucił tajemniczo. To dla niego szansa, Katrin. Chłopak ma szansę znaleźć bezpieczną przystań.
Jeśli pan Wild go polubi,
nawet nie kończ. Przerwała mu Kit niskim i zachrypniętym głosem.
To może być szansa, powtórzył Gajus.
Jego twarz skrywał mrok, więc pewności mieć nie mogłem, ale głos zabrzmiał raczej smutno.
Idź już,
powiedziała Kit i groźnie ruszyła w stronę lokaja. No już! Gajus zniknął.
Długo stałem obok Wielkiej Kit w blasku księżyca, aż w końcu ruszyliśmy.
Zdawała się przygnębiona. Pomyślałem, że jest zła z powodu tego nosa i boi się, że mnie też pobiją. By ukoić jej obawy, powiedziałem, nie martw się, Kit. Jak uderzy mnie w nos, nie będę płakał. Będę jak ty, zobaczysz. To jednak najwyraźniej nie pomogło. Ochlapałem twarz, ręce i włosy nad stojącą na tyłach chatbeczką, czując na skórze przyjemny chłód wystudzonej wieczornym powietrzem wody. Gdy otworzyłem oczy, dostrzegłem majaczącą w mroku postać Kit. Podeszła do mnie.
Jeśli spróbuje cię tknąć, Łosz, wbij mu go w oko. Do samego końca, szepnęła.
Poczułem, że wciska mi coś w dłoń. Spojrzałem. To był gwóźdź.
Długi, gruby i ciężki, wykuty przez kowala.
Stałem z gwoździem w rozwartej dłoni, ogrzanym przez zaciśniętą pięść Wielkiej Kit.
Zerknąłem na nią, ale już się obróciła w stronę chaty. Niosłem gwóźdź w zaciśniętej dłoni jak odłamek mroku. Niosłem go jak tajemnicę, jak szparę, przez którą można wypatrzyć niemożliwą do ziszczenia przyszłość. Niosłem go jak klucz. Szedłem powoli z gwałtownie bijącym sercem. Pamiętałem, co Wielka Kit kazała mi zrobić i byłem przerażony. Ścieżka wiodła na tyły Wild Hall, przez pogrążony w ciemnościach ugór na skraju lasu. Brat mojego pana zatrzymał się w dawnej kwaterze nadzorców, długim, niskim, drewnianym budynku z przepastną piwnicą, używanej jako magazyn i od wielu lat niezamieszkanej. Niewolnicy snuli o tym miejscu pełne grozy stare opowieści. Kilku napomykało o krzykach, które wciąż można było usłyszeć w piwnicy w bezksiężycowe noce. Cały się trząsłem. Na werandzie wisiały zapalone lampiony. Przystanąłem niepewnie w otwartych drzwiach i zajrzałem do środka, bojąc się zawołać. Żaden służący nie wyszedł mi na spotkanie. Zerknąłem do środka, mocno ściskając gwóźdź. W wielkich pokojach o bielonych ścianach nie było choćby skrawka niezagraconej przestrzeni. Na każdym stole i centymetrze podłogi stały w stertach dziwnie patykowate urządzenia, smukłe teleskopy z nogami jak u pasikonika i zwisające na łańcuchach talerze. W końcu drżącą ręką zapukałem delikatnie. Ciszę mąciła jedynie ćma tłukąca się o jeden z zawieszonych u sufitu lampionów. — Kto tam? — ozwał się ostry głos. — To ty, chłopcze? Wejdź! Chodź tutaj! Niepewnie zrobiłem krok naprzód i zobaczyłem pana Wilda przy najdalszym oknie podługowatej izby. Nie patrzył w moją stronę. Stał zgięty w pół, przygarbiony. Pozwoliłem oczom chłonąć osobliwości tego domu. Parapety obstawione obleczonymi aksamitem pudełkami z otwartymi pokrywami, w których lśniły narzędzia. Były w nich drewniane cylindry z soczewkami na obydwu końcach, przypominające lunetę używaną przez dawnego kapitana okrętu, który przez jakiś czas pracował na plantacji jako nadzorca, ale inne od niej i bardziej dziwaczne. Mijając stół, dojrzałem fiolki z nasionami, słoje ze zwyczajnym piachem i pudry rozsypane na machoniowym blacie. Podłoga, na której wszędzie walały się jakieś papiery, trzeszczała, gdy zbliżałem się do pana. — Tak, panie. Mocno zacisnąłem dłoń na żelaznym gwoździu. Pan Wilde natychmiast to spostrzegł i pochylił się nade mną z wyżyn swego przerażającego wzrostu. — Co tam masz, ostrze, gwóźdź? Zmarszczył czoło. Zadrżałem. — Pewnie, że wiedział. Panowie wiedzą wszystko. — Podłóż to i podejdź. Połóż to tam. Wskazał na piętrzącą się na podłodze obok mnie stertę papierów. Cóż miałem począć? Odłożyłem gwóźdź. Wiedziałem, że przez ten dowód, taki niezaprzeczalny, mogę stracić życie. Zbliż się. Rzucił niecierpliwie brat mojego pana. Potrzymaj to nieruchomo, tak, nie mamy dużo czasu. Jeśli spróbuję cię tknąć, łoż. W uszach znów rozbrzmiały mi słowa wielkiej kit. Wbij mu go w oko do samego końca. Chciałem uciec, lecz pan Wilde już skupił uwagę na czymś, czemu wcześniej się przyglądał. Mów szybko, zawołał. Oglądałeś kiedyś pełnię żniwiarzy przez teleskop, dziecko? Poczułem, jakby głos przysechł mi do żeber. Zerknął na mnie, wbijając w podłogę spojrzeniem zielonych oczu. Musisz to zobaczyć, żeby uwierzyć. Księżyc nie jest taki, jak nam się wydaje. Spójrz, odsunął się. Na złotym podnóżku był długi drewniany cylinder skierowany w okno. Jego bliższy koniec opatrzono szkłem. Zbliż tu oczy. Zrobiłem, co kazał i ujrzałem przed sobą przeraźliwą ciemność. Kiedy szykowałem się do wyjścia, Kit opowiedziała mi o przeraźliwych czynach, jakich dopuszczają się nadzorcy wobec chłopców. Gdy się pochyliłem i oparłem oko o zimną, mosiężną krawędź instrumentu, poczułem się bezbronny i przerażony. Nie miałem pojęcia, jaki szpetny akt mnie czeka. Lecz w przeciwieństwie do Kit wiedziałem, że nie pokonam tego wielkiego mężczyzny, i że przemoc nie jest moim powołaniem. Zamknąłem oczy i czekałem. Poczułem na uchu jego delikatny oddech. Widzisz, chłopcze? Spytał. Cóż miałem odpowiedzieć? Nie wiedziałem, co ma na myśli. Tak, panie Wilde, odparłem. Zachwycające, nieprawdaż? O tak, panie. Sapnął ukontentowany. Widzisz te kropki, kratery? To cała planeta zawieszona w polu grawitacyjnym Ziemi. Wyobraź sobie spacer po tym podłożu. Wędrówkę wzdłuż krawędzi kraterów. Nie stanęła tam jeszcze ludzka stopa. To całkowicie dziewiczy teren. Ów przedziwny człowiek klepnął mnie w ramię, żebym się odsunął i sam przytknął oko do soczewki, po czym się roześmiał. To jeszcze nic, oznajmił. Wciąż wpatrzony w soczewkę instrumentu sięgnął po niewielką tarczę i koniuszkami palców ją nastawił. To teleskop zwierciadlany, wyjaśnił, własnego projektu, oparty rzecz jasna na wyśmienitych XVI-wiecznych modelach holenderskich, lecz, jak sądzę, bardziej funkcjonalny ze względu na rozmiar. Cofnął się o krok. Spójrz teraz. Och, cóżem wtedy ujrzał. Ten księżyc był wielki i pomarańczowy, jak żółtko jaja gęsi.
z wyraźnie wyrytymi głębokimi kraterami i graniami, tak jak opisał to pan Wilde. Później przyszło mi do głowy, że był jak ląd, bez jednego drzewa, krzaka czy jeziora, jak ziemia bez ludzi. Ziemia z czasów, nim dobry Bóg ją zapełnił. Ziemia dnia trzeciego. Nie zdołałem się powstrzymać, by nie jęknąć w zadziwieniu. Pan Wilde znów się roześmiał, tym razem z zadowoleniem. Powiedz mi, chłopcze, dlaczego księżyc w pełni żniwiarzy wschodzi każdego dnia pół godziny później, gdy w innych porach roku ta zwłoka trwa zwykle 50 minut? Spojrzał na mnie z kamiennym wyrazem twarzy. Sądzisz, że wynika to z faktu, iż jego orbita o tej porze roku biegnie równolegle względem horyzontu i Ziemia nie musi się aż tak daleko obracać? Zerknąłem na niego zmieszany. Wyczułem, że drwi ze mnie delikatnie, tak tylko troszkę. To ci dopiero zagadka, zakończył. Wciąż staliśmy przy otwartym oknie, lecz teraz się odwrócił i bardzo szybko zanotował coś w wielkim zeszycie leżącym na sięgającym mu do łokci stojaku. Przez chwilę milczał, a potem, nie przerywając pisania, spytał: — Jak ci na imię, chłopcze? Spuściłem głowę. — Łoż, panie. — Łoż? — George Washington Black. Zerknął znad zeszytu. — Miałem wuja, którego porwali Amerykanie, kiedy walczyli o własną republikę. Z czasem zaczął ich podziwiać. — Cóż, młody Jerzy Waszyngtonie? Przekroczymy naszą Delaware? Wpatrywałem się w niego bez zrozumienia. Kończył notować, chichocząc pod nosem. Nasza Delaware, mruknął radośnie. Sprawdził ustawienie tarczy teleskopu i jeszcze coś zapisał, po czym znów przeniósł na mnie wzrok. Christopher Wilde, oznajmił, podając, jak się domyśliłem, swoje nazwisko. Ale będziesz mówił do mnie tyci, tak jak wszyscy moi bliscy. Chorowałem w dzieciństwie i przez jakiś czas byłem bardzo drobny, ale tak czy owak przydomek pozostał. Z czasem dorosłem na tyle, by się z tym pogodzić. Zrazu z pewnością wyda ci się on dziwaczny, lecz jest znacznie bardziej stosowny niż pan Wilde, bo pan Wilde to mój ojciec, a o czym bezustannie przypominała mi matka, ja to nie on. Przyniosłeś swoje rzeczy? Zostawiłeś na progu? Nie miałem pojęcia, o czym mówi. Nie powiedział ci, cóż. Uśmiechnął się blado i opuścił ręce znad zeszytu. Pewnie zachodzisz w głowę, co u diabła robisz tu o tej godzinie. Zamieszkasz ze mną, Washingtonie, jako mój służący. Czeka nas mnóstwo roboty, wierz mi. Przekonasz jednak, że łatwo mnie zadowolić. Twoim głównym zadaniem będzie asystowanie w moich naukowych przedsięwzięciach. Ale teraz się tym nie turbuj. Nie dzisiaj. Dziś cię ogacimy, a rano trochę tu wysprzątasz i zabierzemy się do pracy. Musiałem sprawiać wrażenie całkiem zagubionego, bo nagle urwał. Chyba nie masz nic przeciwko takiemu rozwiązaniu? Spytał. Sama myśl, że mógłbym mieć coś przeciwko czemukolwiek, rzecz jasna nigdy nie przyszłaby mi do głowy. Spojrzałem na niego przerażony. Nie, panie tyci, ser, szepnąłem. Tyci, poprawił mnie, po prostu tyci. Tyci, panie. Doskonale. Szybko otaksował mnie wzrokiem. Tak, potrzebuję właśnie kogoś tych rozmiarów. Bo wiedz, że waga to podstawowa kwestia dla przeszywacza chmur. Ledwie śmiałem odetchnąć, rozpaczliwie licząc, że zapomniał o gwoździu. On tymczasem, rzuciwszy tę ostatnią dziwaczną uwagę, od razu tam podszedł i go podniósł. Żelazny! Mruknął i rzucił mi zagadkowe spojrzenie. Mówiono mi, że dość późno opanowaliśmy technikę kucia wyrobów z żelaza. Mój dobry znajomy z Towarzystwa Królewskiego twierdzi, że najpierw ogarnęliśmy metale szlachetne. To sensowne, nieprawdaż? A jednak nie cenimy żelaza na równi z nimi. Delikatnie uniósł gwóźdź, by przyjrzeć mu się w świetle świecy. Z pewnością może się przydać, choćby po to, żeby przybić mnie nim do mojego krzyża. Gdy nie odpowiedziałem, uśmiechnął się. Osobliwość tego uśmiechu pozbawionego złośliwości wprawiła mnie w konfuzję. A ponieważ nic nie rozumiałem, poczułem też przejmujący, lodowaty strach. To na razie wszystko, Washingtonie. Tyci obrócił się z roztargnieniem ku zeszytowi. Nagle jednak przystanął, po czym ruszył ku mnie i ostrożnie wręczył mi gwóźdź. Łóżko znajdziesz w ostatnim pokoju. Śpij dobrze. Wyśpij się. Rzucił. Rozdział 5. Obudziłem się o świcie z gwoździem zaciśniętym w dłoni. Natychmiast pojąłem dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie wrócę do naszej chaty, do Kit i jej wszechobecnej mrocznej obecności, a po drugie, że ona wiedziała o tym już wtedy, gdy mnie od niej zabrano. Stanąłem w półmroku tego obcego, niewielkiego pokoju,
z cierpnącą z zimna skórą i poczułem się bardzo mały i samotny. Pachniało sokiem z roślin, jakby trzymano tu wcześniej świeże drewno. Potarłem goły bark. Staw zdawał się dziwnie nie na swoim miejscu. Pościel leżała skręcona w kołach.